Rozpoczynający na pewno ma dużo refleksji. Czytanie o Abrahamie jest zawsze zawierają początki Tory, w ogóle dzieło stworzenia i wszystko zawiera dużo też komentarzy, przynajmniej Rabiego Desslera, który często skrótowo pisze. Akurat te pierwsze trzy czy cztery parsze mają dużo komentarza, dużo odniesień, dlatego wiąże się to z przyszłością tak naprawdę ludu Izraela i tego wszystkiego, co go spotka, co jest jakby często wspominane przez nas i przytaczane, bo patriarchowie jakby pracowali na to, żeby jednak ten czas tego trudu, ucisku, niewoli był złagodzony przez Boga. Oni mieli swój udział. Ale wracając do Abrahama, ojca wszystkich, którzy zaufali. Jak wspominałem na początku dzisiejszego zgromadzenia, list do Rzymian kończy się tą istotą też, która się zawiera w naszym życiu, czyli to, że zaufaliśmy Bogu i uwierzyliśmy w to, co Bóg dokonał z Mesjaszem, naszym Panem, Jeszuą, że go wskrzesił z martwych. I że to On prowadzi nas do tego, abyśmy byli sprawiedliwymi. I to jest droga naszego życia. I choć czasem wydawać się może nam osobiście nieporadna, czasem zbyt wyboista, czasem taka, jakiej byśmy nie przewidzieli, to jednak ona cała wpisuje się w tą rzeczywistość kształtowania. Jest to niesamowite dzieło, które Bóg tak naprawdę zapoczątkował. Jak można zauważyć, jak zresztą jest to opisane w liście do Rzymian, że Abraham zaufał Bogu przed obrzezaniem. Tak jest z każdym człowiekiem tak naprawdę, który dokonuje zanurzenia. Wiemy, że zanurzenie w wodzie jest prośbą o dobre sumienie, jest też przypieczętowaniem tego naszego pragnienia, naszej odpowiedzi na wezwanie pochodzące od Boga, czy też posłuszeństwo wobec tego zawołania, które Bóg kieruje do człowieka. I taka jest rzeczywista droga i tak naprawdę okres wspólnoty, czy też społeczności stosują różny, ale tak naprawdę okres, który towarzyszy od momentu tego, gdy człowiek deklaruje się pójść za Bogiem, zaufać Bogu i pójść za Mesjaszem, winien być w jakimś stopniu zweryfikowany, żeby był przypieczętowany właśnie zanurzeniem w wodzie. I dlatego istnieje pewien okres czasu, który jakby człowieka weryfikuje, jego oddanie, jego gorliwość i ten wybór, którego dokonuje. Oczywiście życie nasze upływa w różnych doświadczeniach i patriarchowie ich cechowały cechy, mieli cechy w sobie dobroci, bojaźni Bożej, prawdy i każdy z nich miał inną, choć w rzeczywistości naszego życia tak naprawdę nasze dzieci są pewne dominujące w nas cechy. Taka jest naturalna jakby spuścizna, czy naturalne dzieło Boga w taki sposób jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. W patriarchach można zauważyć, że jest inaczej. I dlaczego tak jest? Dlatego, że ich poziom duchowy w tym przypadku Abrahama, na przykład w dobroci, był bardzo wysoki, taki jakiego my nie mamy. Jakby. Musimy jakby osiągać. I jakby zamierzeniem Boga było takie, żeby nie dziedziczyli potomkowie tego samego. Bo tak samo by Iczak miał dobroć wykształtowaną i tak samo by z Jakubem, bo Bóg jednak chciał, żeby inne cechy mieli dominujące, a do tych drugich dochodzili. Dlatego, że i tak czy tak wszyscy dochodzili do tych cech pozostałych, które są też potrzebne do życia i do kształtowania się w Bogu. Już w księdze do dzieła stworzenia, już w komentarzu Rabbi Dessler wspomina właśnie o prawdzie, która ukazuje płaszczyznę życia, której tak naprawdę się nie poruszamy, czyli nie płaszczyznę życia, w którym się dostrzega rozróżnianie dobra od zła, ale płaszczyznę życia, którym się jest ponad tym tak naprawdę. I to jest ten poziom duchowy, o którym tak naprawdę król Mesjasz Jeszua mówił. I on w Ewangelii Jana między innymi przytacza, mówi właśnie to, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I zawsze było intrygujące dla mnie to zdanie i ta myśl. I do końca nigdy nie umiałem umiejscowić. Raczej jakby nakierowywało mnie to na wiedzę, na poznanie, na zgłębianie, czytanie. A to tak naprawdę jest poziom, do którego Mesjasz człowieka powołuje i do którego wszyscy się kształtujemy, żeby móc go osiągnąć. Czyli wtedy człowiek chodzi tak blisko Boga, że nie potrzebuje właśnie tej sfery rozróżniania dobra i zła. I dlatego Mesjasz mówi o zapoczątkowanym królestwie w naszych wnętrzach, w naszych sercach. Mówi to do apostołów. Apostołowie to jakby przekazują dalej. Paweł mówi o świątyni jako ciele naszym i Ducha Świętego, którego mamy. Wszystko to się kształtuje w tą duchowość i tą płaszczyznę prawdy, która wyswobadza. I to jest nasza praca, to jest nasze życie, że nieraz wydaje nam się, że wszystko chcielibyśmy jako ludzie, wszystko umiejscowić prosto, równo, wszystko umiejscowić w sposób czarny-biały, a w życiu jest jednak inaczej. Są sytuacje, w których nie reagujemy od razu na jakieś złe zachowanie. Są sytuacje, że powściągamy swoją mowę, trzymając się z dystansem od złych rzeczy, złych, odsuwając się od ludzi, którzy źle postępują, ale nie wyklucza to tego, że cały czas biegniemy i zmagamy się, aby dojść do poziomu, dlatego że gdyż nastają chwile, w których mamy możliwość wielkiej okazałości zaświadczyć o naszym życiu, o tym, że ufamy Bogu, o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy uwierzyli, że Mesjasz został wzbudzony, że zasiada po prawicy i że w Nim się kształtujemy. I nasze postrzeganie, nasze kroczenie w życiu ma być bardzo czujne i to na to kładł nacisk i Mesjasz, i apostołowie przekazują to w listach również, aby ta czujność nas nigdy nie opuszczała, dlatego różnie postępujemy, różnie się zachowujemy i patrząc czasem z boku, ktoś w naszym ludzkim postrzeganiu mógłby powiedzieć, że postępujemy źle albo nieuczciwie, albo jakoś się za bardzo dystansujemy, albo nie reagujemy, a wszystko jest tak naprawdę pewnym planem Bożym. I całą istotą jest to, abyśmy umieli się Bogu poddać, abyśmy umieli Boga w każdej chwili życia słuchać i wykonywać wszystko tak, aby mieć właśnie pokój w naszych wnętrzach, aby nas nie miotały wątpliwości w naszej postawie, w naszych krokach, w tym wszystkim, co robimy i o czym świadczymy. I to jest wielkim dobrodziejstwem, myślę, w Mesjaszu, które się w nas rozwija i w każdym dniem będzie rozwijało. I abyśmy mogli tym zawsze emanować i działać w sposób Boży. Wielką radością jest tak naprawdę dla mnie też to, że możemy tak też z udziałem tak wielu instrumentów dzisiaj chwalić Boga, że było i młode osoby i na wiolonczeli grała Janka. Jest to dla mnie radością, że właśnie te talenty możemy też zjednoczyć i wspólnie oddać chwałę Bogu. Tym większa jest we mnie radość i myślę jeszcze większa może się w nas zmóc też gorliwość ku temu, abyśmy tym bardziej dokładali starań, bo wszystko to, co jest zapisane tak naprawdę i co od Abrahama jest zapoczątkowanie, to działanie w dobroci, jego rozwijanie, najpierw czekanie na podróżników, a później wychodzenie, właśnie dzisiejsza parsza jest Lech Lecha, że ma iść dla siebie w nieznane, to jest tak samo nasza droga życia, nasze powołanie, to, żebyśmy zawsze potrafili wprzęgać wszystko, co mamy, wszelki talent, wszelką zdolność, to, że możemy też czytać wspólnie i na głos, i możemy się budować tym czytaniem, że nasze dzieci, nawet te najmłodsze, mogą śpiewać, wyrażać radość Bogu, Ojcu w najprostszych nawet akcentach, nawet może w malutkich dźwiękach na chwilę wydobywanych. Zawsze to jest radością i dobrodziejstwem, abyśmy umieli się z tego też cieszyć, aby ten czas tak naprawdę tego szabatu i całego naszego życia mógł upływać właśnie w wielkiej wdzięczności Bogu, bo są pewne akcenty, które często uchodzą gdzieś i często są jakby pomijane. Sam wiem, że i moja postawa nie była właśnie doskonała, że nieraz zbytnio człowiek jest skupiony na tym, aby właśnie poznawać, zgłębiać wiedzę i czasem te dzieci gdzieś są na boku i są niedostrzegane, nie do końca je motywujemy, może właśnie taką postawą do tego, aby Boga wielbić, aby potrafiły też w najdrobniejszych swoich nawet dziękczynieniach, dźwiękach, które wypowiadają, czy w słowach pieśni, które znają, śpiewać i chwałę dawać Bogu. I to jest całe to dobro. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze chciałem coś rzec, ale uciekła mi myśl. To już nie powiem. Także Abraham jest ojcem dla nas wszystkich. Wiadomo, bo wszyscy zaufaliśmy. I obyśmy tak trwali, ufając Bogu, i abyśmy mogli zachęcać innych do tego, aby ufać Bogu i rozwijać się w tym wszystkim, aby nam Bóg błogosławił i dążyli do tego pułapu, o którym Mesjasz mówi, abyśmy prawdziwie mogli w tej wolności chodzić. Aha, jeszcze miałem rzec o Torze właśnie, że niesamowitością jest Tora, gdyż jest tak, że Bóg jakby sprowadza całe swoje dzieło i całą swoją istotę do słów, czyli do poziomu jakby człowieka, po to, aby człowiek pojął i dostrzegał Boga takim, jak On naprawdę jest, czyli oddzielonego od tej rzeczywistości cielesnej, nieograniczonego czasem ani przestrzenią, znającego całą perspektywę życia. Niesamowity jest ten przykład, choć on mówi akurat w odniesieniu Desle do człowieka, przykrytej mapy państwa czy tam kraju, kartką papieru, w której jest jedna dziurka i widać tylko jedno miasto. I tak się przekłada nasze postrzeganie w życiu tak naprawdę, tak się przekłada postrzeganie nasze. Natomiast gdy się zdejmie tą kartkę i się widzi całą mapę, to tak postrzega wszystko Bóg i tak wszystko Bóg widzi. I to jest niesamowite, że przez całą tą prawdę, którą Bóg objawił, przez dzieje tak naprawdę całego ludu Izraela i całego świata od początku istnienia i dzieła, które Bóg stworzył, poznajemy Boga. Mesjasz w Ewangelii Jana mówi: mnie widziałeś, to widziałeś Ojca. I przecież nie był on odbiciem, ani nie miał zamiaru zniżać niebios do poziomu człowieka, tylko ukazywał w istocie, w swoim czynie, w swojej też mocy, którą Bóg mu dał i w tym wszystkim, co robił, w postawie i w tym, że we wszystkim wypowiadał się w odniesieniu do Tory, do proroków, do świętych pism i do duchowości, czyli do niebios, czyli w sposób taki, jak to jest przypisywane Bogu, dlatego mówił, że jest jedno z Bogiem i też tak było w istocie, że każde jego zawołanie było wysłuchane, tak było ze wskrzeszeniem Łazarza, że tylko na świadectwo się modlił, bo mówił, bo wiedział, że i tak Ojciec go zawsze wysłuchuje. Na świadectwo dla tych, którzy słuchali i którzy oglądali te dzieła. Także o tym jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, że Bóg jakby sprowadza do wymiarów ludzkich siebie, ale tylko po to, żebyśmy mogli pojąć go w jego potędze i mocy i nie ograniczać go, ani też nie wyobrażać sobie w sposób ludzki. I to jest, myślę, niesamowite. Niesamowite dzieło, które wypływa z świętej Tory, świętych pism, od proroków, apostołów, od Mesjasza, Jeszuły i wszystkiego, co zostało przyniesione dla nas. Bo mamy też w tym udział, jako te dzikie, wbrew naturze, gałązki wszczepione w to szlachetne dzieło oliwne. Dlatego walczmy i bądźmy ostrożni, by nie wynosić się nad te gałęzie, które są przypisane i które są rodowitymi gałęziami z tego drzewa oliwnego, pamiętając zawsze o tym, że ten lud Izraela otrzymał to wszystko i dzięki łasce Mesjaszu możemy też z tych soków i dobrodziejstw czerpać. I to jest wielka też dobroć i łaska Boga, której doświadczamy i która też tak naprawdę nasze życie napędza ruchem i dodaje nam tej oliwy, żeby nasze stawy i kości nie skrzypiały, żebyśmy mogli biec wytrwale. To chyba był.